Piotr Tolko, witam w rozmowie pod krawatem. Dziś naszym gościem jest pan Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Witam w naszym studiu.
Dzień dobry Szczecin, dzień dobry zachodniopomorski.
Widziałem pana wczoraj na meczu Pogoni. Od tego tematu zacznijmy. 1-1, szczęśliwy remis z Jagiellonią Białystok.
No szczęśliwy byłby pewnie 2-1 dla nas, bardziej szczęśliwy, ale cieszę się,
przez chwilę
się,
że było 2-1 dla Jagiellonii.
Okazuje się, że był spalony na szczęście. Mecz fajny, trzymający w napięciu. No zabrakło oczywiście, jak zwykle, trochę szczęścia. Przypominam, było aż 14 strzałów na bramkę, więc wynik, powiedzmy, taki sobie w stosunku do liczby strzałów, ale emocje były.
Panie wojewodo, chcę zapytać na razie na początku o tematy ogólnopolskie, o politykę ogólnopolską. Szymon Hołownia, czy on jest takim kandydatem, którego boją się inni kandydaci w wyborach prezydenckich, pana zdaniem? Stąd zamieszanie związane z kolegium humanum, czy to jest jakieś kolegium humanum Gates?
Myślę, że jest po prostu kandydatem, który wyraźnie pokazałby, że można zatrzymać to wahadło, które waha się raz w kierunku bardzo mocno Platformy Obywatelskiej, a drugi raz w kierunku PiS-u. I te wszystkie emocje, czy ta nazwana wojna polsko-polska, wydaje się, mogłaby wyraźnie opaść, czy mieć mniej emocji. I takie zatrzymanie tego wahadła w środku to jest właśnie pan marszałek Szymon Hołownia, który moim zdaniem właśnie taką prezydenturę mógłby prezentować.
Czyli mniej emocji tych politycznych, mniej politycznego cyrku i teatru, jak to
więcej,
woli?
Więcej wyważenia, więcej środka i więcej dystansu jakby do obu najsilniejszych w Polsce partii politycznych. No ale to, co się wydarzyło, widać, że akurat 2 tygodnie po ogłoszeniu przez pana marszałka chęci kandydowania wydarza się taka sytuacja, kiedy wiemy, że sytuacja jest od 2020 roku. Wcześniej jakby chętnych do podzielenia się tymi informacjami nie było, a teraz nagle okazało się, że one są kluczowe, a już wiemy, bo pan marszałek przecież powiedział, że nie studiował, nie opłacił tam czesnego, nie dysponował dyplomem tej uczelni. I co więcej, minister sprawiedliwości Adam Bodnar powiedział, że wszystkie te rzeczy, o których mówił pan marszałek, są prawdziwe i nie ma tutaj, nie uda się pana marszałka dokleić do afery kolegium humanum.
W środę, przypomnijmy, Newsweek opublikował taki tekst, z którego wynikało, że nazwisko Szymona Hołowni miało znajdować się na liście studentów kolegium humanum. Pan marszałek zaprzeczył, to o tym pan wspominał, ale chcę pana jeszcze pociągnąć troszeczkę za język. Kto może go się najbardziej obawiać? Ta strona bardziej liberalna, lewicowa, czy może strona prawicowa? No bo przecież Szymon Hołownia na początku swojej kariery miał być takim kandydatem, który łączy, powiedzmy, obie te strony sceny politycznej.
Wydaje mi się, że tu nie chodzi o obawy, tylko o taką próbę w ogóle może z ochydzenia tych wyborów, tak żeby ludzi zniechęcić do pójścia do wyborów. Uważam, że to jest bardzo mocny kandydat. I wydaje mi się, że część po prostu establishmentu pewnie niechętnie widziałaby taką osobę, która chyba w jakimś sensie jest pośrodku tego sporu.
To jeszcze jeden cytat. Szymon Hołownia zaczął za bardzo fikać. Być może zaczął za bardzo atakować Rafała Trzaskowskiego. To jest opinia pani Ewy Zajączkowskiej-Hernik z Konfederacji. No właśnie, może to Konfederacja tutaj liczy na osłabienie tego kandydata.
Po prostu wydaje mi się, że komuś zależy, żeby ten proces wyborczy nie był przejrzysty i żeby osłabiać poszczególnych kandydatów. Trudno mi myśleć, kto mógłby być chętny do inspiracji takich działań. Jedno jest pewne, pan marszałek jest tu pod tym względem czysty. To, że kiedyś złożył gdzieś podanie, to nie oznacza wcale, że tam studiował. Ktoś, kto zamówił stolik w restauracji, wcale nie musiał zjeść tam kolacji.
Mam wrażenie, że jeszcze jeden wątek w związku z tą sprawą. Mam wrażenie, że pan Szymon Hołownia, ja to tak czytam, troszeczkę się odgryzł, bo przy okazji dymisji wiceministra aktywów państwowych Jacka Bartmińskiego z Polski 2050, a wcześniejszym odwołaniu stanowisk prezesa Michała Fioła z PLL-LOT, pan Szymon Hołownia powiedział coś takiego. Polska 2050 nie będzie zgłaszać następcy odwołanego wiceszefa Ministerstwa Aktywów Państwowych do czasu, gdy odpartyjnienie spółek Skarbu Państwa zostanie potraktowane poważnie przez koalicjantów, taki kamyczek do ogródka koalicji.
To w zasadzie nie kamyczek, to jest od początku taka nasza inicjatywa. Są gotowe przepisy dotyczące odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa. Jest specjalna propozycja specjalnej ustawy w tym zakresie. zakresie. Warto nad tym popracować i być może to jest dobry moment, kiedy takie niesnaski czy nieporozumienia powstały, żeby być może wrócić do tego projektu mocniej i po prostu spróbować wyłączyć politykę w spółkach Skarbu Państwa.
Da się?
Na pewno się da, na pewno da się to ograniczyć. Jest właśnie taka propozycja, żeby 1/3 składów osób była ekspertami w takich miejscach i wtedy wydaje mi się, że dużo lepiej czy dużo łatwiej byłoby zarządzać majątkiem państwowym.
Przejdźmy do tematów związanych z naszym regionem. Wiele ostatnio mówiliśmy o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. Zresztą pamiętam niedawną debatę w studiu S1 Polskiego Radia Szczecin. Wtedy też pan wojewoda był uprzejmy mówić o tym, że są pieniądze chociażby na Park Doliny Dolnej Odry. Zaraz powiemy, jak duże i na jak długo, bo to chyba jest kluczowe. Natomiast no, też muszę wrzucić tutaj ogródek akurat do kamyczek do ogródka zwolenników parku, bo kiedyś rozmawiałem z pracownikami parku, o wiele większego, o wiele bardziej znanego, aniżeli ten, który za chwilę być może powstanie. No i pracownicy Parku Narodowego mówią, no, ale u nas nie ma pieniędzy.
To jest, nie wiem, o którym parku pan mówi.
Nie powiem.
Ale mogę powiedzieć tak, że ta propozycja, jest to pierwsza propozycja od wielu, od kilkudziesięciu lat powołania nowego Parku Narodowego, jest przygotowana profesjonalnie. Po pierwsze, to sami mieszkańcy, sami aktywiści, fotograficy, różne osoby, również część osób z samorządu zaproponowały, żeby taki park powstał. Powstała specjalna grupa inicjatywna i pan minister Dorożała i pani minister Henik-Kloska wykorzystali tą energię i tą propozycję. Pamiętajmy, że cały czas obradujemy nad propozycją społeczną tworzenia parku. I nic nie wydarzy się tam bez wiedzy mieszkańców. Już w środę przyjeżdża pan Mikołaj Dorożała na 3 dni, żeby spotkać się z wszystkimi interesariuszami, a przede wszystkim z radnymi, ponieważ kończy pracę już zespół specjalny, w którym byli przedstawiciele wszystkich środowisk, mieszkańców, samorządowców oraz leśników, rybaków, wędkarzy. Przygotowano jakąś propozycję i ta propozycja teraz będzie omawiana z radnymi, bo jeżeli nie będzie chętnych radnych, czyli no to park nie powstanie. Ale to jest moim zdaniem niesamowita okazja. Jestem radykalnym optymistą, że taki park powstanie, tym bardziej, że gminy, na terenie których powstanie ten park, tylko zyskają. Nie tylko nowe miejsce edukacyjne, nowe miejsce turystyczne, ale zyskają wprost pieniądze. Już teraz w budżecie na przyszły rok.
Od razu powiedzmy, że to różne są pieniądze w zależności od dochodu danej gminy.
Tak, po pierwsze jest już 40 milionów złotych w ustawie budżetowej na przyszły rok zagwarantowane na specjalne rekompensaty dla tych 3 gmin, a przede wszystkim tych 2, które mają największe tam połacie terenu, to jest Widuchowa i Gryfino. To będzie 40 milionów w pierwszym roku działalności i w drugim najprawdopodobniej, bo to będą pieniądze przepisane rok do roku, a już w 2027 roku Widuchowa zyska dodatkowe środki w ramach opłat za udzielenie terenów dla parku 1 300 000, Gryfino 590 000 złotych, Kołbaskowo 320 000.
Ale sceptycy tego projektu mówią tak, po pierwsze pieniądze są potrzebne na rewitalizację tego terenu, prawda, ponieważ jest to teren, który tak naprawdę kiedyś był terenem gospodarczym. No musimy te wszystkie przepusty odtworzyć, te wszystkie miejsca, gdzie będzie można na przykład wozić turystów, urządzenia hydrologiczne, etc., etc.
No i właśnie. I co się stało przez ostatnie 20 kilka lat? Nic się nie stało, nic się nie wydarzyło, a teraz jest właśnie szansa na to, żeby wykorzystać te pieniądze, które są położone na stole przez rząd, na zachodniopomorskie. To właśnie teraz jest ta szansa, żeby wziąć 2 razy po 40 milionów złotych na rekompensaty. W pierwszym roku już przeznaczono 48 milionów złotych na utworzenie parku. Przygotowano te rekompensaty od 2027 roku i co najważniejsze, w planie czy w programie tego parku jest tak zwana aktywna ochrona przyrody. Co to oznacza? Że będzie prowadzona rewitalizacja, będzie prowadzone pogłębianie kanałów, wrócą również zwierzęta na wypas w to miejsce, bo okazuje się, że akurat tutaj ta aktywna ochrona sprzyja rozwojowi fauny, flory.
Niektórych gatunków, prawda?
Tak, które? Jest. Na przykład ptaków. Więc tutaj mamy tą szansę, pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, jakby aktywnie przywrócić tą krainę, bo jeżeli nie wrócimy do retencji wody, nie zaczniemy tam wypasać bydła, to będzie to teren, który będzie stepowiał i nic wtedy z tym się nie wydarzy, ale ludzie mają prawo mieć wątpliwości. Po to przyjeżdża pan minister, ja będę z nim na wszystkich tych spotkaniach i będziemy tłumaczyli, że są z tego same korzyści, ponieważ samorządy nie będą dokładały do tego ani złotówki.
Panie wojewodo, niedawno przed tym spotkaniem, o którym wspominaliśmy w Radiu Szczecin, rozmawiałem z kilkoma przyrodnikami, też z samorządowcami. Oni mówią tak, że no nawet taki raport tego, co chcemy chronić, jeszcze nie powstał. To no, trzeba zrobić.
Nie, no jest taki raport. Jest 22 autorów na 270 stronach przygotowali taki raport otwarcia. To jest tak zwane opracowanie przyrodnicze na potrzeby stworzenia tego parku. I wiemy, co chcemy tam chronić. Przede wszystkim ptaki, oczywiście ryby i wszystko to, co mieści się w tym Międzyodrzu. I widać, że te plany, o których wcześniej wspomniałem, rewitalizacji niektórych urządzeń oraz pogłębienia kanałów, przywrócenia retencji wody, spowoduje większe jakby różnorodność przyrodniczą. Wrócą tam niektóre gatunki ptaków, które dzisiaj nie mogą, czy nie chcą tam egzystować.
A wątpliwość taka, że generalnie mamy teraz no, sytuację gospodarczą, można powiedzieć, taką sobie, bywały lata lepsze, kiedy budżet państwa był bardziej zasobny. Czy wystarczy pieniędzy na kolejne lata funkcjonowania parku?
No wiemy przecież, że budżet państwa, jeżeli podejmuje jakieś zobowiązanie, jest w pierwszym roku przeznaczona kwota, to będzie również i w następnych. To znaczy, jest to moim zdaniem najlepszy moment. Nigdy wcześniej nie było tak przygotowane projektu i nigdy nie było wcześniej położonych takich pieniędzy na stole, które pozwalały powołać ten park. Dzisiaj mamy te pieniądze i większość gmin czy większość radnych chce mieć tam park.
Pewnie będziemy jeszcze do tego wracać, tym bardziej, że jak pan mówił, pan wiceminister Dorożała będzie gościł w Szczecinie na Pomorzu Zachodnim. Panie wojewodo, czy wyciągnęliśmy wnioski po powodzi? Na szczęście w naszym regionie powódź nas nie dotknęła, chociaż było bardzo, że tak powiem, gorąco, wszystkie służby były na stanowisku. Czy widzi pan jakąś refleksję? Też chcę zapytać w kontekście Dolnego Śląska. No tam pamiętamy opór społeczny przeciwko budowie zbiorników retencyjnych. No, politycy Platformy Obywatelskiej zarzucali, że Prawo i Sprawiedliwość nie wybudowało. Prawo i Sprawiedliwość mówiło, że kilku polityków Koalicji Obywatelskiej czy też Platformy Obywatelskiej nie chciało, bo takie było życzenie społeczne. Czy wyciągnęliśmy jakieś wnioski również my tu na Pomorzu Zachodnim?
To był bardzo ciekawy, intensywny okres. Myśmy mieli 7 do 10 dni więcej, żeby się przygotować do ewentualnej powodzi. I ten czas wykorzystaliśmy dobrze. Doprowadziliśmy do takiego standardu, że w miejscach zagrożeń w gminie Boleszkowice i Mieszkowice osoby, które były najbliżej wody i które były ewentualnie wytypowane, że jest taka możliwość, że będą zalane, co godzinę był strażak, policjant bądź druk z OHP z pytaniem, czy wszystko w porządku, ze sprawdzeniem stanu wody. Nie było ani przez moment zagrożenia dotyczącego obywateli i ten standard chcielibyśmy utrzymać w przyszłych takich ewentualnych sytuacjach. To, co najistotniejsze, to, co przetrenowaliśmy, to komunikację z gminami i z samorządami. I tutaj muszę bardzo pochwalić samorządowców.
Coś, co nie zadziałało podobno na Dolnym Śląsku, prawda?
Tak się tam wydaje, że nie wszystko zadziałało. Tutaj zadziałało, ale pamiętajmy, my nie możemy porównywać się do tamtej sytuacji, bo tam sytuacja była bardzo dynamiczna w kilka godzin. Myśmy mieli kilka dni. Wykorzystaliśmy ten czas dobrze, a tym bardziej, że teraz, jak wiemy, pan premier przedłużył tak zwany czas czy stopień zagrożenia do Bravo, czyli aż do 28 lutego. Co to oznacza? Że dalej mamy takie zagrożenie terrorystyczne podwyższone i moim zdaniem to się w jakiejś tych sytuacji komunikacyjnych bardzo wiąże i chcemy tutaj utrzymać tą taką czujność, bo to, że Zachodniopomorskie jest najdalej od konfliktu wojennego, to jest zbyt mało, żebyśmy byli spokojni. Co więcej, uważam, że właśnie tutaj możemy mieć jakiekolwiek problemy i należy temu zapobiegać. Dlatego.
No a właśnie, jesteśmy najdalej oddalonym, jak pan powiedział, od tego rejonu działań wojennych, a jednak stan tego zarządzania kryzysowego, czy ten stopień bezpieczeństwa jest nadal wysokim poziomie. Bo co? Bo kwestia gazowa?
Dlatego, że
kwestia bezpieczeństwa energetycznego?
Dlatego, że w ulicy Zachodniopomorskim mamy kilka miejsc, gdzie jest infrastruktura krytyczna, którą należy chronić. Nie dalej jak w środę mieliśmy takie spotkanie w Świnoujściu, gdzie przede wszystkim rozmawialiśmy o terminalu LNG, ale rozmawialiśmy również o Baltic Pipe, rozmawialiśmy również o elektrowniach, o innych elementach. Byli tam samorządowcy, byli szefowie tych firm. Cały czas jesteśmy czujni, cały czas staramy się być przygotowani na jakieś ewentualne działania takie sabotażowe, bo one mogą najbardziej nam teraz zaszkodzić. To, że jesteśmy najdalej, nie przysypiamy w zachodniopomorskim i cały czas staramy się mieć podniesioną tą czujność, taką jak chodzi o infrastrukturę, ale również i taką codzienną. W ten weekend służby drogowe wysypały 430 ton soli na drogi krajowe i na autostrady właśnie po to, żeby nasi mieszkańcy byli bezpieczni na drogach, bo wiemy, że były przymrozki. Więc od takich prozaicznych rzeczy do takich strategicznych staramy się panować nad tym.
To jeszcze o kwestię infrastruktury krytycznej, zwłaszcza tej w Świnoujściu, chcę zapytać, czy jest zrozumienie większe społeczności lokalnej dla tego pomysłu, żeby jednak otoczyć gazoport, terminal gazowy większym takim pierścieniem bezpieczeństwa? No, pamiętamy te spory, dyskusje.
Rozumiemy, tam jest ta trudność, że część mieszkańców, czy jest też dostęp do takiej infrastruktury kulturalnej ograniczony. Mam nadzieję, że po moich prośbach i wyjaśnieniach, że jesteśmy w stanie to zrozumieć, że na razie ta sytuacja musi tak pozostać, ale w tym dobrym kierunku idą rozmowy takie, że jest tam przygotowana równoległa droga przy tak zwanym podziemnym mieście. Jeżdżą tam autobusy w sezonie. Otwarta została plaża. Przebudowana będzie ścieżka rowerowa, miejmy nadzieję, tak żeby już nie ingerować w tą strefę. No musimy przetrwać ten trudny czas. Pamiętajmy, że na wschodzie ludzie mają dużo trudniejsze sytuacje, więc postarajmy się ze zrozumieniem, o co bardzo proszę, przyjąć to, że te ograniczenia na razie muszą pozostać.
Panie wojewodo, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych podobno dostał dużą kwotę pieniędzy.
To jest świeża informacja. Będziemy mieli do dyspozycji 58 milionów złotych w 2025 roku. Od 3 grudnia, czyli od jutra, będziemy oczekiwać na wioski z samorządów, z gmin, ze starostw, wszystkich miejsc, które z powiatów, które mogą się o to ubiegać. To jest duża kwota. W zeszłym roku wydaliśmy 30 milionów złotych. Obsłużyliśmy jakby aż 340 linii, w których były dopłaty. Warto, żeby gminy o to wnioskowały, bo widać z tej kwoty, że wszyscy, najprawdopodobniej wszystkie samorządy, które zawnioskują, będą miały te środki, szczególnie w miejscach, gdzie mamy to wykluczenie transportowe na wschodzie naszego województwa.
I takie miejsca jeszcze obywatelom. Są?
No są takie miejsca, no Pyrzyce jest takim miejscem, gdzie ma dojazdu kolejowego, więc warto wspierać takie gminy czy takie miejsca, żeby ułatwiać ludziom dojazd do szkoły czy do pracy.
Na koniec jeszcze krótkie pytanie. Jakie losy Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?
Dobrze. Wnioski były składane, jak pamiętamy, w lipcu i w sierpniu. 25 listopada powstała lista, która była przygotowana przez specjalną komisję. Ta lista została wysłana do ministra infrastruktury. On zobaczy, sprawdzi tą listę i potem pan premier będzie już decydował o przyznaniu środków.
Wszystkie wasze życzenia będą uwzględnione?
Niestety pewnie nie, dlatego że chętnych jest prawie 2 razy więcej, ale mam nadzieję, że te, które drogi, które wybrała komisja, są najbardziej potrzebne. To jest jedna z najbardziej oczekiwanych środków. W tym roku mamy ponad 100 milionów złotych, ale oczywiście to jest, no jak zwykle, za mało.
Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, był gościem Rozmów pod Krawatem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Miłego dnia życzę.
Miłego dnia. Do usłyszenia.